Czy to koniec hulajnóg elektrycznych w miastach? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. W kwietniowym referendum w Paryżu 89% głosujących opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu wynajmu elektrycznych hulajnóg. Frekwencja w głosowaniu była co prawda niska, ale miasto uważa wynik za wiążący i od 1 września planuje zakaz wypożyczania hulajnóg, ale korzystanie z prywatnych e-hulajnóg nie będzie ograniczone. Przeciwnicy hulajnóg skarżą się na łamanie przepisów ruchu drogowego, nieodpowiednie parkowanie, no i chyba bardzo dobrze nam znane porzucanie hulajnóg w nieodpowiednich miejscach. A wypadki z udziałem hulajnóg również stanowią problem i są to też wypadki śmiertelne. Pamiętamy też chyba taki pierwszy wypadek związany z elektryczną hulajnogą w Polsce. Jeśli dobrze pamiętam, wydarzyło się to w Warszawie, gdzie ktoś po prostu jadąc na elektrycznej hulajnodze po chodniku wjechał po prostu w pieszego czy w pieszą. I ta osoba upadając, przewracając się, uderzyła głową o chodnik i po prostu zmarła. Dlatego też oczywiście hulajnogi stanowią ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, no ale z drugiej strony zostały kilka lat ogłoszone jako taka ogromna szansa dla miejskiej mobilności, no bo rzeczywiście możemy pokonać te kilkaset ostatnich metrów na przykład od transportu publicznego na hulajnodze elektrycznej, i dzięki temu możemy dotrzeć do danego miejsca na hulajnodze elektrycznej, dzięki temu możemy dotrzeć do danego miejsca szybciej. Porozmawiajmy właśnie, jak to jest z tymi hulajnogami, czy mają jeszcze coś do zaoferowania, czy był to raczej taki tymczasowy trend. A moim gościem dzisiaj jest Maciej Lubaś, czyli inspektor do spraw transportu w Urzędzie Miasta w Świdniku, który jest też ekspertem, jest też osobą, która jest w pewnym sensie też fanem, fanatykiem transportu zbiorowego, mikromobilności i tym się właśnie zajmuje. Posłuchajmy tego, co Maciej ma na ten temat do powiedzenia. Przede wszystkim chciałem Cię, Maciej, przywitać w podcaście. Cześć.
No, cześć.
Poznaliśmy się jakiś czas temu, ponad rok temu, jeśli dobrze pamiętam, podczas czerwcowego Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.
Tak. Ja nawet pamiętam taką sytuację, że tuż przed wejściem robiłeś właśnie jakieś krótkie zajawki z uczestnikami.
Tak, no i właśnie tam się poznaliśmy i okazało się, że ty jesteś osobą, która do tego dzisiejszego odcinka się bardzo dobrze nadaje, ponieważ jesteś osobą, która jest takim ekspertem w zakresie transportu, w mikromobilności, pracuje też jako inspektor do spraw transportu w Urzędzie Miasta Świdnik. Może powiesz coś więcej na ten temat?
Co mogę powiedzieć? No, przede wszystkim aktualnie pracuję w Urzędzie Miasta Świdnik. To jest małe miasto, 40-tysięczne, niedaleko Lublina, z dosyć głęboką historyczną taką wiedzą na temat lotnictwa. Pracuję tutaj od niecałego roku. Wcześniej pracowałem prawie 7 lat w Urzędzie Miasta Lublin, gdzie odpowiadałem za rowery, a później jak weszły na rynek hulajnogi, no w zasadzie to już teraz można powiedzieć za mikromobilność. Wtedy odpowiadałem, teraz szerzej za transport, ale dla małego miasta.
No właśnie, i wspomnieliśmy już te hulajnogi. Ja też wstępie do tego odcinka powiedziałem o takiej ciekawej rzeczy, która w ogóle jest dla mnie takim punktem wyjściowym do tej rozmowy, bo mnie bardzo zaciekawiło to, co się wydarzyło w kwietniu w Paryżu, gdzie w referendum tak naprawdę 8% wyborców oddało głosy, które w 90% mówiły o tym, że są przeciwko hulajnogom elektrycznym. Właśnie padło takie pytanie, czy one powinny być dozwolone. Czy mógłbyś nam przybliżyć w ogóle, jak do tego doszło, że powstało takie referendum na ten temat? Chyba pierwsze w ogóle na świecie, jeśli na pewno w Europie, a może i na świecie.
Nie spotkałem się wcześniej z referendami, które by właśnie pytały się o kwestie związane, czy dana gałąź transportu ma być realizowana w mieście, a tym bardziej ta mikro gałąź transportu. Faktycznie te referendum odbyło się i to w zasadzie to w trzech miastach. Był Lyon, był Paryż, była jeszcze jakaś jedna miejscowość we Francji. i faktycznie doszło do sytuacji, że mniejszość zagłosowała za większość. To jest w ogóle ciekawe też takie zjawisko socjologiczne, że łatwo jest nam się zaangażować przeciwko czemuś. I tutaj akurat te referendum pokazało, że właśnie mniejszość zadecydowała o losach jednej z dosyć ciekawych i prężnie rozwijających się gałęzi transportowych w mieście w Paryżu.
Czy z racji tego, że tak mało osób jednak wzięło udział w tym referendum, czy my powinniśmy wyniki tego brać na poważnie, czy raczej jako jakaś taka anomalia?
To znaczy władze miasta wzięły to na poważnie, więc ja to zawsze się zastanawiam, jak to jest, dlaczego osoby, które są zadowolone, na przykład nie biorą udziału, żeby dać głos, a łatwo jest zorganizować akurat osoby niezadowolone. Też mam, nie ukryłam, trochę doświadczenie z ubiegłych lat, bo organizowałem masy krytyczne rowerowe i tak naprawdę do czasu, kiedy infrastruktury nie było w miastach, to bardzo łatwo było zaangażować ludzi do tego, żeby wspólnie protestowali, żeby coś się pojawiło. Jak się pojawiła infrastruktura, nagle kwestia protestów i angażowania się ludzi bardzo ograniczył się. Także ja widzę pewnego rodzaju taką analogię, że niezależnie od szerokości geograficznej, tak naprawdę łatwo jest nam się bardziej angażować przeciwko czemuś niż za czymś.
Ale to może w tym przypadku dlatego zmniejszyła się ta liczba osób biorących udział, no bo cel został osiągnięty.
No tak, no cel był łatwy do przedstawienia. Nie jest żadną tutaj taką tajemnicą, że w przypadku hulajnóg to najbardziej stresującą kwestią jest parkowanie oraz prędkości osiągane, w szczególności na chodnikach. To są tematy, które faktycznie wpływają na poczucie bezpieczeństwa, a wiemy, że człowiek bardzo reaguje emocjonalnie.
Ja też o tym wspominałem we wstępie, o tym niebezpieczeństwie, które generują hulajnogi. Chciałem do tego zaraz przejść, ale zanim to myślę, że warto porozmawiać i tak trochę scharakteryzować w ogóle hulajnogi elektryczne jako środek transportu miejskiego i także porozmawiać o jego skuteczności, no bo tak jak mówiłeś, w tym referendum nie wzięło pewnie udziału gro osób, które są za tym rozwiązaniem, które z niego korzystają, które im się podoba. Więc jakie są to w ogóle korzyści, które płyną z tego, że hulajnogi elektryczne pojawiły się jako ten środek transportu miejskiego?
No przede wszystkim taką jedną z ważniejszych korzyści, która jest widoczna z punktu widzenia ogólnego pojęcia transportu w miastach, to jest kwestia taka, że im więcej osób się nam uda wyciągnąć z samochodów, tym bilans z punktu widzenia przestrzeni, jakości życia, kwestii związanych z bezpieczeństwem na drogach oraz jakości powietrza jest na plus. Hulajnogi, pomimo swoich cech, które można określać jako negatywne, mają sporo cech pozytywnych. Ja to się zawsze śmieję, że hulajnogi to jest taki trochę siostrzeniec roweru, bo to jest taki mikropojazd, który w swojej charakterystyce trochę przypomina rower, trochę motor i wydaje mi się, że na pewno hulajnodze jest bliżej roweru i motoru niż pieszego. I tutaj warto jest wspomnieć, że przede wszystkim hulajnogi, one są małe, one są składalne, więc łatwo jest łączyć ten środek transportu z transportem zbiorowym. Łatwo jest przewozić też samochodem w bagażniku hulajnogę. I hulajnoga uzupełnia pewnego rodzaju niszę, która do tej pory była raczej niezagospodarowana, czyli te odległości, które z jednej strony były już za długie dla pieszych, a z drugiej strony były za krótkie dla rowerzystów po to, żeby wyciągać rower. Hulajnogi bardzo ładnie się tutaj wkomponowały właśnie w te odległości. Kolejną taką pozytywną cechą to jest to, że to jest środek transportu pasywny, więc ja mieszkam na przykład w Lublinie i obserwuję, że chętniej ludzie wypożyczają hulajnogę, żeby wjechać pod górkę. Bo działa jak wyciąg narciarski, więc wciąga po prostu bez żadnej straty energetycznej pod górkę. Kolejna kwestia to jest taka, że my tego jeszcze jako urzędnicy, jako być może zarządcy dróg nie widzimy i nie czujemy, ale hulajnoga troszeczkę audytuje nam jakość nawierzchni, ponieważ im mniejsze kółka mamy w tych naszych pojazdach, tym odczuwalność nierówności jest o wiele większa. I hulajnoga może służyć nam jako taki audytor jakości nawierzchni. Także to są takie kwestie, o których warto pamiętać. No i jeszcze jak hulajnogi weszły na nasz rynek, to się to też zbiegło z ogłoszeniem pandemii. No i hulajnogi, podobnie jak i rowery, pomagały zachowywać ten dystans społeczny, o którym tak często była mowa, więc to były tego typu pozytywne rzeczy. No i w przypadku jeszcze też kwestii wypożyczalni hulajnóg, hulajnogi docierają od drzwi do drzwi, więc ten czas, który poświęcamy między wyjściem z domu a dotarciem do celu, był mocno redukowany i stąd też ta cecha wpłynęła też na bałagan przestrzenny.
A czy to nie jest też tak, że my używając hulajnóg, no gdzieś tam pewnie po części z chęci podniesienia komfortu, czy może z jakiejś tam kwestii szybszego dotarcia, że my po prostu w ten sposób też sabotujemy trochę swoje własne zdrowie, ponieważ czytam taką ciekawą teraz książkę Petera Walkera o aktywności fizycznej, o kryzysie aktywności fizycznej i o tym, jak złe to skutki ma dla naszego zdrowia. No i na przykład w innym wypadku to może byśmy pod tą górkę weszli sami albo nawet wjechali na tym rowerze jakoś i byśmy się przy okazji zmęczyli, no ale dając swojemu ciału jednak tą aktywność, a tak to wyręczamy się wszędzie tymi hulajnogami.
Wiesz, my rozmawiamy o transporcie, a nie o zdrowiu w tym momencie i jeżeli byśmy postawili tezę związaną z ruchem, z kwestiami związanymi z aktywnością, jak to wpływa na nasze poczucie związane ze zdrowiem, to oczywiście jak najbardziej byśmy rozpatrywali to na tym poziomie. Natomiast jeżeli patrzymy z punktu widzenia transportowego, no to kwestia zdrowia nie jest tą cechą główną, która mówi o efektywności poruszania się.
No tak, natomiast zastanawiam się właśnie, jak to jest, jeśli zestawimy to na przykład z rowerami. I tutaj też zastanawiam się nad takim kontekstem legislacyjnym, bo mówiłeś wcześniej, że też przy waszych masach krytycznych duża grupa osób na rowerach jeździła i gdzieś tam przecierała te szlaki dla lepszej infrastruktury. I ta infrastruktura rowerowa w Polsce, tak jak obserwuję gdzieś tam miasta, przykładowo Warszawę, no to rozwija się dość dobrze, bym powiedział. Więc rzeczywiście ta infrastruktura, legislacja nadąża w pewnym sensie oczywiście. Może gdzieś tam rzeczywiście jest więcej do życzenia. A jak wygląda legislacja dotycząca właśnie hulajnóg elektrycznych w mieście? Bo one się jakoś tak pojawiły, mam wrażenie, nagle. Mówiłeś, że w okolicach pandemii. I wtedy pamiętam, że no, pojawiły się różne artykuły, że tak nie do końca każdy wiedział, jak się z nimi obejść. Teraz już na przykład widzimy różne wyznaczone strefy parkowania i tak dalej. No ale wcześniej był też wspomniany chyba już przez ciebie w tej rozmowie taki jeden wielki miejski chaos.
Tak, to znaczy miejski chaos w wielu miastach dalej jest. To nie jest tak, że my już się uporaliśmy z tymi problemami. Natomiast jeżeli chodzi o legislację, to tak, pierwsze wypożyczalnie hulajnóg, takie masowe, pojawiły się w Polsce w 2018 roku we Wrocławiu i tak naprawdę rok później już tam w większości dużych miast wypożyczalnie były. Na tamten czas hulajnogi elektryczne, w szczególności przez policję, były definiowane jako ruch pieszy. Na tamten czas w prawie o ruchu drogowym była mowa o rowerzystach, pieszych i kierowcach samochodów. I od tego warto by zacząć, bo zaczęto procedować bodajże kilka lat wcześniej, zanim się już pojawiły wypożyczalnie hulajnóg. Natomiast takim punktem krytycznym to był w zasadzie końcówka 2020 roku i 20 maja 2021 roku, gdzie legislacja no, już ujrzała światło dzienne. I początkowo, bo to jest ważne tak historycznie, żeby o tym wspomnieć, początkowo definiowano właśnie elektryczne hulajnogi, te wszystkie pojazdy, te segwaye, elektryczne deskorolki, wszystko to, co miało małe kółka i silnik elektryczny, definiowano jak urządzenia transportu osobistego. Jak przyszło do wyłożenia prawa o ruchu drogowym, nagle się okazało, że z tej jednej grupy, czyli byli kierowcy, rowerzyści, piesi oraz miało być UTO, nagle powstały trzy grupy. Powstały elektryczne hulajnogi, UTO oraz urządzenia wspomagające ruch.
UTO, czyli?
Czyli na przykład wszystkie urządzenia, które przyspieszają ci poruszanie się. Czyli analogowe deskorolki, hulajnogi, wrotki, łyżwy w sumie w zimie też. Koledzy się kiedyś śmiali, że nawet szczudłami szybciej się chodzi, więc definicyjnie można by to zawrzeć jako urządzenie wspomagające ruch. I tak naprawdę z jednej grupy nagle się stały trzy grupy. I jak to pogodzić w pasie drogowym? To jest pytanie. Warto jest tutaj zrobić taką stopklatkę, żeby rozwinąć tutaj kwestie związane z legislacją, żeby też się zastanowić, w jaki sposób my rozumiemy przestrzeń i dostęp do transportu. Ja osobiście widzę to tak, że jeżeli mamy pas drogowy szerokości 15 metrów, to gdzieś około 10 do 12 metrów będzie zajęty przez samochody osobowe. A ta cała reszta, czyli te 3 do 5 metrów, ten taki skrawek tortu, jest tak w cudzysłowie rzucony na pożarcie pieszym i rowerzystom, a teraz jeszcze dodatkowo elektrycznym hulajnogom, UTO i UWR. Nie bez powodu o tym mówię, ponieważ jeżeli myślimy o przyszłości miast i o zmianie nawyków transportowych, no to takimi proporcjami niewiele zrobimy. Także to jest taki lekki zarys związany z szerokością dróg.
Wiesz co, ja bym cię chciał jeszcze zapytać, czy nie najłatwiej by było w kontekście tego, co powiedziałeś, żeby po prostu hulajnogi traktować jak rowery, żeby one korzystały z całej infrastruktury rowerowej?
Być może. Znaczy, wiesz co, ja uważam, że hulajnoga jest właśnie czymś takim pośrednim pomiędzy motorem a rowerem. Tutaj raczej trzeba by w tym kierunku patrzeć, jeżeli chodzi o ten środek transportu. Wrzucanie jej pomiędzy rower a pieszych, no to jest takie trochę moim zdaniem nieporozumienie, które później rodzi wiele problemów. Parkowanie prędkości na chodnikach, udawana prędkość z prędkością pieszego, no szereg takich dziwnych zachowań.
Wiesz co, to może przejdźmy sobie do tego, bo ty wymieniłeś też takie te ciekawe wyzwania, problemy, tak bym to nazwał. W ogóle mi się przypomniało teraz w tej rozmowie, no ja na co dzień mieszkam w Kopenhadze, zaczęliśmy tę rozmowę od Paryża, ale ja też pamiętam, że był taki moment, jak w Kopenhadze te wszystkie hulajnogi zniknęły z ulic miasta, bo rzeczywiście były z tym różne wyzwania, problemy i takie nieumiejętne parkowanie tych hulajnóg było jednym z problemów. I chciałbym porozmawiać o hulajnogach w kontekście właśnie dostępności przestrzeni publicznej ze szczególną uwagą dla osób niewidomych, bo coś, co też pośrednio się przyczyniło w ogóle do tego odcinka, to jest to, że jakiś czas temu, będąc w Warszawie, jechałem ze stacji Wilanowska do centrum metrem, to jest około 15 minut metrem, i jeszcze wysiadając z autobusu na tej stacji i chcąc iść do metra, spotkałem właśnie na swojej drodze niewidomego starszego pana i zapytałem się, czy mu pomóc. No i tak rozmawialiśmy sobie o takich kwestiach miejskich i zapytałem się go, jaki jest dla niego taki największy problem w poruszaniu się w mieście i pewnie zgadniesz, jaki to jest problem.
Wiem, do czego dążysz, natomiast warto jest troszeczkę głębiej jeszcze sięgnąć, że polskie miasta nie uporały się z parkowaniem nielegalnym samochodów na chodnikach. Wprawdzie my traktujemy teraz hulajnogi, a jeszcze 10 lat temu rowery jako coś nowego w tkance miejskiej, chociaż rowery były już wcześniej też widoczne. Natomiast tak obiektywnie, jeżeli się przyjrzymy, to dużym problemem w dalszym ciągu są samochody, które stoją na trawnikach, na chodnikach. Idziesz z dzieckiem w wózku, musisz zejść na jezdnię, bo nie przyciśniesz się tym wózkiem. Natomiast ja się spotkałem z takim gdzieś w jakiejś dyskusji i to padło na serio. Osoba, z którą dyskutowałem a propos parkowania w ogóle pojazdów na chodnikach, usłyszałem taki kontrargument, że no dobrze, ale o samochód się nie potkniesz.
To jest ciekawy argument. Ja, nie to, że ja chcę go jakoś bronić, ale te samochody jednak mogą być w pewnej spodziewanej się części przestrzeni, podczas gdy taka leżąca hulajnoga na środku chodnika to jest w ogóle taki moment, w którym osoba na przykład niewidoma, no nie spodziewa się tego elementu zupełnie i wtedy właśnie to może doprowadzić do poważnych wypadków.
Znaczy, żeby było też jasne, ja nie deprecjonuję kwestii tego, że tego problemu nie ma i czy on jest duży, czy mały, bo on jest widoczny. Natomiast hulajnogi w rozumieniu transportu to jest coś nowego. Więc ja pamiętam, jak odbywały się, zresztą do tej pory odbywają się duże dyskusje na temat wypadków z udziałem rowerzystów, a tych wypadków jest tam, nie wiem, parę procent. Natomiast jeden wypadek jest obtrąbiany przez media kilkukrotnie. Ja uważam, że oczywiście problem trzeba hulajnóg rozwiązywać, tak żeby to uporządkować w przestrzeni. Natomiast nie należy wariować z punktu widzenia takiego, że wiesz, że my teraz się wszyscy skupiamy na hulajnogach, bo ten problem z parkowaniem jest o wiele większy i o wiele z większymi pojazdami.
A wracając to jednak do tego tematu hulajnóg, bo jeśli wzięlibyśmy teraz na tapet temat samochodowy, to myślę, że to byłby bardzo długi odcinek, a chciałbym się skupić przy jednym środku miejskiej mobilności, mikromobilności miejskiej, czyli hulajnogach elektrycznych. Czy ty pracując właśnie w urzędzie, właśnie zarządzając też miejskim transportem, czy ty sam stosujesz lub może słyszałeś o jakichś przykładach w polskich miastach, o takim innowacyjnym zarządzaniu tymi elektrycznymi hulajnogami w mieście, czyli jakieś takie ciekawe technologie, pomysły, jakby rozwiązania, które jednak pomogłyby ten chaos jakoś okiełznać?
Znaczy ja na przykład, żeby wyznaczyć w Lublinie miejsca do parkowania oraz też strefy z ograniczonym ruchem oraz strefy z ograniczoną prędkością, to robiłem analizę przestrzenną w programie GIS-owym po to, żeby się przyjrzeć przede wszystkim temu, w jakich miejscach należy to uporządkować i to poprawić. Ja też zachęcam wszystkich kolegów i koleżanek, żeby w taki sposób trochę podchodzili do transportu, bo żeby myśleć o tym, że te hulajnogi nie będą porozwalane w pasie drogowym, to trzeba po prostu stworzyć warunki i miejsca, żeby odkładać je po prostu na miejsce. I ja założyłem sobie taki wskaźnik, że do 150 metrów będzie taka koperta od hulajnogi i się tym kierowałem. Wiedziałem też z punktu widzenia miasta Lublin, w których miejscach jest duże natężenie ruchu pieszego i tego typu stref wyznaczałem. I wydaje mi się, że to jest taka pierwsza innowacja, czyli w jaki sposób my możemy jako zarządcy przestrzeni stworzyć warunki takie, żeby użytkownik nie musiał się za bardzo zastanawiać, a z drugiej strony, żeby zachować atrakcyjność tego środka transportu do korzystania.
Zastanawia mnie jeszcze taka jedna rzecz pod kątem tych miejskich hulajnóg i jakby tych stref parkowania, bo to jest rzeczywiście taka ciekawa rzecz, która się pojawiła jakiś czas temu, no bo jeszcze kilka lat temu nie było namalowanych tych pasami wyznaczonych stref dla hulajnóg. Czy to twoim zdaniem zdaje egzamin? Czy to jakoś pomaga właśnie w zaplanowaniu tej przestrzeni takiej bardziej uporządkowanej? Bo mi się wydaje, że ja cały czas widuję na gdzieś tam w polskich miastach te hulajnogi porozrzucane wszędzie i nie wszyscy korzystają jednak z tych stref parkingowych.
To jest kwestia związana na styku współpracy przede wszystkim miasta z firmami, które świadczą te usługi. I dlaczego mówię o współpracy? Ponieważ przed legislacją było na sztywno wpisane, że operatorzy muszą podpisywać umowy z zarządcami dróg, natomiast zeszło do poziomu porozumień, czyli dobrowolnych dokumentów, co wpłynęło na to, że no, czasami te interesy są różnie definiowane. Natomiast żeby to zadziałało, to z jednej strony musi być otwartość ze strony urzędników i też widzenie tego środka transportu jako transport, a z drugiej strony otwartości ze strony firm. I powiem szczerze, że ja osobiście mam takie doświadczenie, że na 4 firmy, z którymi współpracowałem, z 3 się bardzo fajnie współpracowało. Że byli otwarci na pomysły. Zresztą Lublin na tamten czas był bodajże pierwszym miastem, który tak systemowo podszedł, że porozumienie, że koperty, że strefy z ograniczoną prędkością, że strefy zakazu, że tak to było przemyślane i później kolejne miasta dołączały i tam widziałem, że dochodziło do kopiowania tych samych dokumentów, co mnie też bardzo cieszy.
Czyli 75% przypadków było pozytywnych, takich współprac. Fajnie, że wspomniałeś o tych operatorach, bo myślę, że też warto wspomnieć o tej kwestii hulajnóg w mieście z ich perspektywy. Jak dużą władzę w tej relacji właśnie operator-miasto ma miasto? Czy to jest tak, że miasto właśnie narzuca te wszystkie ramy i może po prostu taką umowę wypowiedzieć? Czy taki operator ma też jakąś władzę? Kto ma w takim związku, w takiej relacji po prostu większą władzę?
Ja powiem szczerze, że ja do tego w taki sposób nie podchodziłem, czy ktoś ma większą, czy mniejszą władzę, z racji tego, że uważam, że usługi transportowe powinny być przemyślane, zaplanowane i dostępne dla mieszkańców i powodować jak najmniej jakichś takich skutków ubocznych. I wydaje mi się, że ten taki mianownik też podobnie odczytują operatorzy hulajnóg, więc to była przestrzeń taka, na której można było się spotkać i pogadać i zaplanować. I też troszeczkę ograniczyć właśnie takie sytuacje, które z punktu widzenia i miasta, i użytkowników, i też firm są po prostu źle widziane. Na tej podstawie właśnie myśleliśmy o tym, co można zrobić, jak można zrobić. Część rzeczy zostało skorygowanych dzięki właśnie współpracy z biznesem. I powiem szczerze, że ja tam zawsze zachęcam do tego, żeby jednak szukać tego wspólnego mianownika, bo polskie prawo ogólnie mówi tak, że hulajnogi można pozostawić wzdłuż linii zabudowy albo w miejscu wyznaczonym. I oczywiście to daje dosyć duży i szereg różnych powikłań i problemów z punktu widzenia tego, jeżeli my jako zarządcy dróg po prostu nie uporządkujemy tej przestrzeni i też troszeczkę się nie spotkamy w połowę drogi z firmami.
Ale w takiej sytuacji, jak ktoś pewnie używał takiej hulajnogi elektrycznej, to wie, mamy tam dostępną taką mapę miasta, która nam pokazuje, gdzie są różne strefy i gdzie można te hulajnogi zostawić, a gdzie nie można. Czyli jak jest na przykład taka czerwona strefa, no to oznacza to, że nie można tam pozostawić hulajnogi, no bo dostanie się dość dużą karę. Czy to miasto inicjuje takie strefy i to miasto jakby narzuca, gdzie te strefy są? Czy jest to jakiś też sposób negocjowane?
Miasto może narzucić strefy, w których nie widzi z jakiegoś powodu poruszania się hulajnóg. Ja na przykład narzucałem tego typu strefy podczas dużych wydarzeń kulturalnych, gdzie wiedziałem, że na przykład po parę tysięcy osób w jednym miejscu będą się pojawiać, jak Noc Kultury, jak Festiwal Sztuk Mistrzów, i takie miejsca czasowo wycinałem z mapy po to, żeby nie powodować sytuacji takiej, że po prostu ktoś rozpędzony wjedzie w pieszego. Więc miasto jak najbardziej może inicjować i wskazywać operatorom, żeby pewne strefy wycinać. Natomiast warto pamiętać, że dla firmy to jest model biznesowy i z punktu widzenia firmy te miejsca mogą być też gdzie indziej, gdzie jest na przykład za mała ilość ludzi zainteresowanych tą usługą. I no, to jest trochę takie uzupełnianie się. Natomiast no, do tego jest potrzebny i czas, i takie trochę obserwacje miasta, jak to można z głową robić.
No, dlatego też zaprosiłem ciebie do tego podcastu, bo myślę, że no, bardzo ciekawie o tym opowiadasz też właśnie z takiej perspektywy miejskiej, tak, urzędnika, jak miasto może właśnie zarządzać tego typu usługą, jaką jest właśnie hulajnoga elektryczna. Ciekawe jest to też, że mogłeś tak na bieżąco zarządzać tą strefą i reagować na bieżąco w kontekście na przykład takiego wydarzenia miejskiego. A czy podzieliłbyś się jeszcze jakimś takim ciekawym przykładem waszych działań, czy to ze Świdnika, czy z Lublina, właśnie dookoła tych hulajnóg elektrycznych? No bo mówiłeś, że tak naprawdę w Lublinie, no to wyznaczaliście trochę trendy, jeśli chodzi o te hulajnogi elektryczne. To czym jeszcze warto by się podzielić w tym kontekście?
Czym się warto podzielić? Znaczy, ja teraz z dużą uwagą przyglądam się, co się dzieje w Warszawie, ponieważ koledzy i koleżanki Zarządu Dróg Miejskich bodajże od ubiegłego roku wprowadzili strefy wyznaczone i tak bardzo na twardo, wykorzystując przede wszystkim stojaki rowerowe. Wszystkie stojaki są wyposażone w kod QR, dzięki temu łatwo jest wypożyczyć i zdać hulajnogę. Ta ilość miejsc do pozostawienia hulajnogi właśnie jest ograniczona do tych miejsc, więc z mojej perspektywy to jest chyba najbardziej ciekawy case do podglądania. Co jest też ciekawe, to operatorzy wspólnie płacą za tą przestrzeń parkingową, więc tutaj też to jest takie ciekawe z punktu widzenia też użyczania przestrzeni pod interes transportowy. Natomiast miałem tutaj rozmowę z kolegą kubańskim, on jest analitykiem takim miejskim.
Czyli prowadzący też bardzo znany fanpage na temat roweru Cargo.
Tak, tak, tak.
Tak, to był gościem w podcaście też.
No to wspaniale. Krzysiek jest ciekawą też personą, bo wyrósł z ruchu rowerowego. Zresztą jeździ codziennie, tam mają te swoje transportowe rowery i fajnie się ten temat rozwija. Natomiast on jest też analitykiem i analizuje różnego rodzaju dane. Jakiś czas temu mieliśmy właśnie możliwość, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób dane, które są możliwe do uzyskiwania od operatorów, w jaki sposób można wykorzystać, żeby się przyjrzeć tym usługom. Ja tak powiem szczerze, że wygenerowałem mnóstwo pomysłów, przesłałem Krzyśkowi, po czym on mi odpowiedział, że no fajnie, fajnie, ale pewnie tylko część będziemy mogli zrobić. Natomiast warto jest pamiętać, że hulajnogi to już jest cała elektronika. O rowerach czwartej generacji to już wiemy dużo. O hulajnogach trochę mniej, ale zasada jest podobna. Rower i hulajnoga, taka wyposażona w nadajniki GPS, nadajnik i odbiornik GPS, informuje z taktowaniem bodajże tam chyba co 2 sekundy swoje położenie. Te dane, jeżeli się wrzuci na warsztat, można naprawdę w bardzo ciekawy sposób pod względem analitycznym sprawdzać. Przede wszystkim można sprawdzać to, jakie są preferencje pod względem wyboru tras, czyli z punktu widzenia na przykład zarządcy drogi możemy przyglądać się, jak się zmienił ruch podczas przebudowy, remontu, podczas korków. To jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest taka, że bo my jesteśmy połączeni aplikacją. Aplikacją, która zasysa nasz z telefonu komórkowego sygnał położenia. I dzięki temu na przykład firmy wiedzą, gdzie się pojawia ta potrzeba transportowa. I z punktu widzenia na przykład firmy oraz urzędu można patrzeć na przestrzeń kryteriami takimi, gdzie się pojawiła ta potrzeba transportowa, czyli mamy ileś tam stref mobilności, które są już wymalowane i oznakowane, ale później na przykład patrzymy przez pryzmat tych danych i patrzymy, czy na przykład w danym miejscu nie można by zagęścić ilości tych miejsc parkingowych po to, żeby bardziej odpowiadać potrzebom osób, które chcą z tego skorzystać. Kolejna kwestia to jest taka, że jeżeli przepuścimy przez wirnik to, jakie było zainteresowanie wypożyczeniami hulajnóg i przez pryzmat na przykład pogody, to możemy doszukać się podobne tendencje, że jak się zaczyna robić jakoś brzydko, to jak pogoda wpływa na korzystanie z tego środka transportu. Jeżeli na przykład mamy dane z roweru i z hulajnóg, to możemy sprawdzić, jak ukształtowanie terenu wpływa na wybór środka transportu.
No, to daje niesamowity pogląd na to w ogóle, jak planować transport. Wydaje mi się, że taki database design, szczególnie w kontekście właśnie planowania transportowego, to jest chyba podstawa w dzisiejszych miastach. I rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie, że te hulajnogi są takim nośnikiem informacji. To jest może rzeczywiście przewaga, tak jak wcześniej trochę narzekałem na to, że hulajnogi nam odbierają aktywność fizyczną, co nie jest dobre dla naszego zdrowia, no ale z drugiej strony dają nam też dużo danych, co może jest taką pewną nagrodą, szczególnie dla planistów miejskich.
Tak. A jeszcze tutaj zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że hulajnogi są wyposażone w urządzenia żyroskopowe. Po czym to rozpoznać? Jeżeli się hulajnoga wywróci albo szybko ją przestawimy, zaczyna pipczeć. I to jest urządzenie żyroskopowe mówiące o, że się wywróciła normalnie hulajnoga. Te na przykład informacje wraz ze śladem GPS-owskim mogą służyć do audytowania infrastruktury, bo masz pik w postaci położenia szerokości i długości geograficznej oraz masz połączone to z żyroskopem, który podskoczy albo nie podskoczy. I możesz na przykład badać dzięki temu jakość nawierzchni.
No tak, czyli to jakby kolejne ciekawe zastosowanie, o którym może na co dzień nie myślimy, tak? Wskakując po prostu na hulajnogę gdzieś, próbując dojechać. Ja chciałem tą rozmowę też podsumować w ogóle, pytając ciebie, Maciej, o to, jak widzisz w ogóle przyszłość popularności hulajnóg elektrycznych w mieście, bo no, są różne wyzwania, są różne kontrowersje związane z tą popularnością hulajnóg. Są miasta takie jak Paryż czy Kopenhaga, które decydują się na usunięcie hulajnóg z miejskiej przestrzeni. Więc zapytam tak przewrotnie, czy to jest koniec hulajnóg elektrycznych w miastach?
Nie chciałbym tutaj jakoś definitywnie powiedzieć, że tak lub nie. Natomiast tendencja aktualnie jest wzrostowa, że jest większe zainteresowanie, a ta tendencja jest sprzężona tak naprawdę z efektywnością poruszania się, w szczególności samochodem. Ta cała mikromobilność w miastach jest odwrotnie proporcjonalna do tego, jakiej długości są korki. Im dłuższe są korki, tym chętniej przesiadamy się na transport mikromobilny z racji tego, że to jest taka główna cecha, o której być może zapomniałem na samym początku powiedzieć, że się po prostu hulajnogą i rowerem nie stoi w korku. I osoby, które mają te odległości, no tak w przypadku hulajnóg wypożyczanych, no to tak do kilometra, półtora kilometra, to ten środek transportu często wezmą, bo będzie szybciej i łatwiej. I łatwiej będzie też zaparkować. Ja widzę przyszłość miast, że będziemy szli przede wszystkim w coraz mniejsze pojazdy. Tutaj i rowery ze wspomaganiem elektrycznym i hulajnogi elektryczne, one ładnie się wkomponowują w tą ideę tych miast bardzo takich skompresowanych, tych 15-minutowych, tych, gdzie te odległości nie są aż tak wielkie, żeby potrzeba była brania samochodu. Ja to widzę tak, że aktualnie tendencja jest w stronę rozwijania tych środków transportu. Widzę coraz więcej osób pod krawatami jeżdżącymi na hulajnogach. Na rowerach rzadziej. To się po prostu widzi, jak się jeździ po mieście rowerem, hulajnogą. Natomiast mam też z tyłu głowy to, co na samym początku powiedziałem, że my ludzie łatwo angażujemy się w emocjonalne traktowanie wszystkiego w zasadzie. I łatwo jest nas zaangażować do protestu przeciwko czemuś, niż zaangażować się, żeby coś poprawić, ulepszyć i na przykład zredukować uciążliwość czegoś. I widzę takie zagrożenie, że hulajnogi mogą być gdzieś tam traktowane jako ten środek transportu, który należy zlikwidować. Zawsze jest z punktu widzenia miasta podstawowe pytanie, jak my widzimy ten transport w przyszłości? Jak my chcemy żyć w tym mieście? Czy chcemy po prostu być załadowani samochodami, czy jednak minimalizować tą przestrzeń parkingową i tą przestrzeń parkingową, która była zaangażowana pod samochody, oddawać na skwery, na infrastrukturę rowerową, na place dla zabaw, które przez wiele lat były zabierane. Na to już muszą odpowiadać politycy, którzy odpowiadają za zarządzanie miastem.
Tak, Maciej, ja to bardzo chętnie zostawię jako takie pytanie otwarte na koniec do każdego, kto nas teraz słuchał, a szczególnie do osób, które się zajmują polityką miejską, kształtowaniem miast, którzy gdzieś tam też pracują w urzędach miejskich, żeby sobie na to pytanie po prostu odpowiedzieli. Na koniec jeszcze chciałem cię zapytać o jakieś takie polecenie, najlepiej książki w temacie mobilności miejskiej. Czy miałbyś coś ciekawego związanego z tym?
Chyba nie będę zbytnio odkrywczy, jeżeli powiem o kilku książkach. Być jak Kopenhaga, Miasto Szczęśliwe, Walka o ulicę, Miasto na plus, Jak rowery mogą uratować świat, ale też Pozycje Gela. Ostatnio kupiłem sobie książkę Jak studiować życie w przestrzeni publicznej. A z punktu widzenia takiego stricte hulajnogowego, to 2 lata temu pojawiła się taka pozycja hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy, regulacje prawne i rozwiązania samorządowe pod kierownictwem Michała Burtowego oraz Wojciecha Kotowskiego. To jest takie kompendium, które mi często pokazuje, w jaki sposób można trochę inaczej do miasta podejść. Natomiast ostatnio na Instagramie widziałem bardzo ciekawy eksperyment związany z transportem, a mianowicie jak projektowano w jakimś azjatyckim mieście sieć linii metra. Nie wiem, czy widziałeś.
Nie widziałem.
Zrobiono na szalce, zrobiono taką płaski przekrój, w których miejscach miałyby być stacje metra i w tych miejscach bodajże jakieś odżywki położono, a w jednym głównym miejscu położono grzyb. Grzyb przez 3 dni urósł i wyznaczył najbardziej efektywne połączenia między tymi odżywkami.
Ciekawe, nie słyszałem o czymś takim. Myślałem, spodziewałem się, że może powiesz, że jeździli ludzie na hulajnogach i to jakoś wyznaczali.
No, ja zawsze szanuję kwestie, jeżeli udaje się połączyć naprawdę nieoczywiste płaszczyzny. Jeżeli właśnie myślimy o kwestiach transportowych i wykorzystując metody, na które być może nigdy byśmy nie wpadli.
Macie, dzięki za te polecenia. Rzeczywiście te książki związane z rowerami pojawiały się już na łamach podcastu. Mówię o książkach z serii Miasto Szczęśliwe. Też oczywiście mogę dodać linka, ale ta ostatnia szczególnie myślę, że jest taka bardzo dobra w tematyce naszej dzisiejszej rozmowy, także też podam ją dalej. Można zobaczyć też linki w opisie tego odcinka. A ja chciałem ci bardzo podziękować za tą rozmowę, bo ja się też dużo nauczyłem, miałem wiele pytań. Naprawdę myślę, że to jest fascynujący temat, także dzięki za przybliżenie go słuchaczom i słuchaczkom Urbcastu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Urbcast to podcast, który powstaje dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite, więc jeśli ten podcast daje ci wartość, będę wdzięczny, jeśli wesprzesz go dowolnie wybraną przez siebie kwotą, tak abym dalej mógł niezależnie go tworzyć. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego podcastu z Maciejem i mam nadzieję, że zainspirował cię on do sięgnięcia po na przykład poleconą przez niego książkę, albo ogólnie, żeby zastanowić się nad rolą hulajnóg miejskich. Czy, no właśnie, czy jest to tylko taki bajer, czy rzeczywiste rozwiązanie transportowe, rozwiązanie związane z mikromobilnością, no i jak z tymi hulajnogami się obchodzić, tak, żeby nie skończyło się tak jak w Paryżu? Właśnie, chyba że powinno się kończyć tak jak w Paryżu, to też zostawiam tobie do takiego przemyślenia na koniec. Możesz zobaczyć też książki i dostać się do innych stron, linków i tak dalej w opisie tego odcinka. I jeśli ten odcinek ci się podobał, będę wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie na serwisie Patronite, dowolnie wybraną przez siebie kwotą i jeśli podasz ten odcinek dalej. Dzięki i do usłyszenia.